podcast Polskiego Radia.
Te jego kasety przejęło KGB, popełnił samobójstwo, tam się powiesił po prostu na tych schodach, dokładnie w tym pokoju, gdzie z nim rozmawiałem.
Tam było bardzo dużo takiej rosyjskiej pogardy śmierci, takiej wschodniej. Małecka chwała, wystawiamy się na niepotrzebny uszczerbek na zdrowiu.
W Czarnobylu nadal pracują dwa reaktory. Według władz w Kijowie Ukraina potrzebuje pomocy międzynarodowej na zamknięcie Czarnobylu i wybudowanie obok elektrowni na gaz.
Człowiek widzi to wszystko. Wchodzi do szkoły, zagląda do dziennika szkolnego. Widzi, że oceny się kończą 26 kwietnia. Że są uwagi, Saszka czy Iwan byli niegrzeczni. I potem nagle wszystkie strony są puste. I zaczynasz rozumieć, że ci ludzie żyli tak samo jak my.
Tak, powstały specjalne brygady. Te brygady powstały już w maju 1986 roku. One składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt.
Ukraińskie władze zaproponowały zamknięcie elektrowni w Czarnobylu, jeśli Zachód pomoże finansowo. Koszt całej operacji szacowany jest na około 4,5 miliarda dolarów.
Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Pechowa noc z piątku na sobotę, z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Największa w historii świata katastrofa w elektrowni jądrowej. Wybuch reaktora w Czarnobylu. Gigantyczne skażenie terenu. Ewakuacja setek tysięcy ludzi, którym kłamano, że po kilku dniach będą mogli wrócić do swoich domów. W Polsce 18 milionów ludzi pije płyn Lugola. Małym dzieciom trzeba go na siłę wlewać do ust. Ginie? No właśnie. Według jednych zaledwie kilkadziesiąt osób. Według innych co najmniej 1,2 mln mieszkańców, głównie Ukrainy, ale także innych europejskich krajów. Wszędzie tam, gdzie dotarła radioaktywna chmura. Wiele osób milczy lub nie chce mówić całej prawdy. Co stało się tej pechowej nocy? Co stało się potem? Ten odcinek was zaskoczy, bo pojedziemy do zakazanej strefy. A tam jest inaczej niż sobie wyobrażacie. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Odcinek trzeci. Ruszamy w drogę.
KPP Dietjatki. Biuro przepustek. Pierwsze biuro przepustek Dietjatki to jest była wieś na granicy 30-kilometrowej strefy wykluczenia. I wtedy już te emocje zaczynają faktycznie rosnąć, bo człowiek wie, że już właśnie za chwilę przekroczy ten szlaban. Tak jakby ten szlaban w ogóle otwierał zupełnie inny świat. Początkowo faktycznie po przekroczeniu tego szlabanu wydaje się, że wszystko jest takie same jak przed chwilą, ale później jak już człowiek odwiedza te wioski, jak później widzi te pozostawione cmentarze, pomniki, jak widzi przemysłową strefę elektrowni jądrowej, jak widzi Prypeć, no to już jest zupełnie faktycznie inny świat. Trwa to kilka godzin. Można podjechać pod całą elektrownię, można nawet odwiedzić sterownię czwartego bloku energetycznego. Były takie wycieczki organizowane, to aż dziwnie brzmi, prawda, że to są wycieczki, ale tak jest. Trwa taka wycieczka dosłownie kilka minut, można wejść na teren sterowni, czyli tam, gdzie to wszystko w nocy z 25 na 26 się działo. Do wieczora, bo to nie jest tak, że my sobie możemy po tej strefie krążyć ile chcemy i zwiedzać ją ile chcemy. Do pewnej godziny trzeba, w okresie letnim czy zimowym, do pewnej godziny trzeba tą strefę opuścić. No i cóż, i człowiek po przekroczeniu tego szlabanu, już drogę powrotną do Kijowa, gdy już jest wieczór, zmrok, już zaczyna planować kolejny wyjazd.
Co sprawia, że tych, którzy tam byli, wyjazd do Czarnobyla, do zakazanej radioaktywnej strefy, wciąga jak narkotyk? Dlaczego nie boją się promieniowania? Borys Tynka, autor książki Sekrety Czarnobyla, jest oficjalnie przewodnikiem po zakazanej strefie. Zaskoczeń nie brakuje już przy samej granicy.
Najzwyklejszy szlaban. Z dwóch stron znajdują się budki bardzo charakterystyczne, które postawiło jedno z biur podróży, jeden z organizatorów wyjazdów do strefy. W tych budkach można kupić dosłownie wszystko od ubrań po jakieś kombinezony, maseczki, książki, magnesy, chipsy, kawę. Można kupić nawet puszkę z powietrzem z Prypeci. Puszka taka jak puszka rybna na przykład. Taka niewielka, coś takiego. To Zymet każdy może sobie zabrać indywidualnie, ewentualnie wypożyczyć. To już jest kwestia indywidualnego wyboru. Przewodnicy zawsze, opiekuni grup zawsze mają ze sobą dozymetry. Przy wjeździe do strefy każdy wjeżdżający dodatkowo otrzymuje tak zwany miernik radiacji, który sobie wieszamy na szyi. Później przy wyjeździe ze strefy oczywiście trzeba, należy to zwrócić. Pusto jest, co się rzuca w oczy, to na pewno asfalt, który jest świetnej jakości. Po 1986 roku, po awarii, tam nawet zbudowano przecież obwodnice po to, aby te pojazdy zanieczyszczone nie mijały się na przykład z tymi pojazdami czystymi, które do strefy wjeżdżały. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, no to przede wszystkim no, zieleń, która, ja byłem w okresie letnim akurat, tak się trafiło pierwszy raz. Bardzo niekomfortowa pora roku na zwiedzanie strefy, tak a propos. Spacerując po tych opuszczonych wioskach, no chcemy widzieć jak najwięcej, a w lecie no niestety jest to troszeczkę utrudnione i ze względu właśnie na tą bujną roślinność, która jest bujna, bo człowiek jej nie przeszkadza sobie rosnąć, rozwijać się. Nikt tych drzew nie podcina. Te drzewa czasami dosłownie wręcz zarastają już do wnętrz tych domów, czasami już opierają się ze starości na tych domach, więc myślę, że to jest kwestia czasu, że te drzewa jednak pomogą tym domom troszeczkę tak już niestety się zawalić. I dodatkowo jeszcze temperatura, no przecież potrafią być upały. Musimy mieć długą bluzę z długim rękawem, takie są warunki, zwiedzając strefę. Musimy mieć długie spodnie. Dobrze wiemy, że pewne radionuklidy, które tam pozostały w strefie, ulegną rozpadowi pewnie za kilkaset, kilka tysięcy lat. Chodzi o to, aby to ciało człowieka zabezpieczyć maksymalnie.
Puszka z powietrzem z Czarnobyla to coś, czego się nie spodziewałem. Ale uwaga! Od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą wjazd do strefy dla turystów został surowo zakazany. Bo elektrownia i skrywający ją teraz sarkofag to linia frontu i obiekt o wyjątkowym strategicznym znaczeniu. Oficjalnie już nikt tam nie wjeżdża. Ale jak się domyślacie, są jednak tacy, którym się to dalej udaje. Ostatni raz kiedy?
1,5 tygodnia temu. W każdym razie w tym roku już 3-krotnie. Powiem tak, mi się udaje. Wjechać normalnie nie można do Czarnobyla. Nie są tam teraz wpuszczani cywile. W żaden sposób, ponieważ musimy tutaj zrozumieć geografię, jak to wygląda, bo z Czarnobyla, w zasadzie czarnobylska strefa zamknięta, to jest teren na pograniczu ukraińsko-białoruskim. Plus to jest najkrótsza droga między granicą a Kijowem. Już raz Rosjanie tamtędy wjechali, dokładnie pierwszego dnia wojny. Tam właśnie przez Czarnobyl przejął ten front, który miał w te słynne 3 dni zdobyć Kijów, co jak wiemy po 4 latach dalej się nie udało. Wycofali się wtedy po 5 tygodniach i zabezpieczają teren teraz wojska ukraińskie. Z tym, że ich tak naprawdę nie widać tam w Czarnobylu nawet. Kiedy jest alarm, kiedy syreny wyją znowu w Czarnobylu, co w ogóle jest absurdalne trochę, że jesteś w Czarnobylu i znowu wyją syreny. Się człowiek czuje jak w 1986 roku i nagle zewsząd wyjeżdżają pick-upy z karabinami zamontowanymi. Ci żołnierze wszyscy się rozjeżdżają, polują na rosyjskie drony, żeby one w nic tutaj nie trafiły. No, wojska ukraińskie doskonale rozumieją, że Rosjanie znowu spróbują, że tutaj nie jest pytaniem czy, tylko kiedy Rosjanie wjadą. I to stanowi główny problem, bo teraz strefa zamknięta jest naprawdę zamknięta, bo przed wojną dało się tam jeszcze wjechać. Ja zresztą organizowałem wyjazdy do Czarnobyla do czasu wojny. No obecnie cywile nie są wpuszczani. Mnie wpuszczają, ponieważ tam pomagam.
Tyle Krystian Machnik, autor książki Ostatni ludzie z Czarnobyla. Dla osób, które żyją tragedią z 1986 roku, jest kimś w rodzaju czarnobylskiego guru. W zakazanej strefie spędził w sumie już dużo więcej czasu niż rok. Wydaje się, że zna wszystkich. Zajrzał prawie w każde niedostępne miejsce. Bo by tam jechać, trzeba naprawdę sporo wiedzieć.
Mamy tam dwie strefy, strefa 10-kilometrowa, strefa 30-kilometrowa i za każdym razem, kiedy wyjeżdżamy z tych stref, musimy przejść kontrolę dozymetryczną. Kiedy wychodzimy z elektrowni też, więc w zasadzie, kiedy na przykład byłem w dniu, w którym byłem w elektrowni i musiałem wyjeżdżać, to 3-krotnie przechodziłem kontrolę dozymetryczną. To trochę jest inne miejsce w rzeczywistości niż na filmach i grach komputerowych, bo tam oczywiście to jest miejsce złowrogie, gdzie jest zagrożenie i oczywiście jest tak, ale w pewnych konkretnych miejscach. Natomiast strefa czarnobylska jest bardzo duża, bo to jest obszar, ja to porównuję do... To jest 2600 km2, to nic nikomu nie mówi, więc ja to porównuję do 2 średniej wielkości powiatów polskich. Dla człowieka była to katastrofa, dla zwierząt to było chyba błogosławieństwo, bo właśnie zniknął człowiek.
Dlaczego Krystian mówił o przyrodzie? Bo jej siła w Czarnobylu jest pierwszą rzeczą, która szokuje i przeczy naszym wyobrażeniom. Borystynka.
Niestety rozczaruje pewnie niektórych. Wszystko jest w normie, jest pięknie, jest zielono, jest gęsto od tej zieleni zwierzęta, które spotykamy, a najczęściej są to psy. Bo psy, widząc autobus turystyczny, im w głowach się włącza automatycznie dzwoneczek, że przyjechało śniadanie, turyści karmią te psy. Komary gryzą tak jak zwykłe komary na jeziorach mazurskich. Te psy nie mają dwóch głów, nie mają 8 ogonów, czy tam nie świecą się, więc wszystko tutaj jest pod kontrolą. To są stereotypy. Były słynne sumy, które pływały sobie w pobliżu zbiornika. Był taki sum o imieniu Borka, to mój imiennik. Ogromny, ogromny sum, ale nie dlatego, że ta jego masa wynikła z powodu promieniowania, ale po prostu z powodu tego, że turyści go karmili bardzo często pełnymi bochenkami chleba. On był wiecznie głodny, no i po prostu stąd jego wielkość. Zwierzęta biegają po strefie, jest ich bardzo dużo, jest mnóstwo zwierząt, gatunków zwierząt, które są wpisane na listę do Czerwonej Księgi Ukrainy, czyli tych gatunków chronionych. Jak będziemy mieli szczęście, możemy spotkać konie przewalskiego. Konie przewalskiego zostały celowo sprowadzone z obwodu chersońskiego, z rezerwatu Askania Nowa. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Początkowo to było kilka osobników. Po strefie biegają również niedźwiedzie, żbiki, rysie, latają orły, żubry nawet przechodzą. Czasami zdarza się z terenu Białorusi, więc naprawdę ekosystem świetnie sobie radzi. Kto wie, może bardziej człowiek był szkodliwy dla tego ekosystemu niż samo promieniowanie.
Zaskakujące, prawda? Jak pogodzić te opisy z rekordowym skażeniem, śmiertelnym promieniowaniem, z uszkodzeniami płodów, z poronieniami i z tym wszystkim, o czym mówiono nam mniej lub bardziej otwarcie w 1986 roku, tuż po katastrofie? Też byłem ciekaw. W czasach Związku Radzieckiego dopuszczono do sekretów Czarnobyla tylko jednego Polaka. Był to Waldemar Siwiński. By tam pojechać, użył pewnego fortelu. Bo skoro pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow, mówił wtedy tyle o głasności, o pierestrojce, czyli o otwartości na świat i o zmianach, to może warto było użyć oficjalnie właśnie tego argumentu.
Przekonaliśmy ich, że dobrze byłoby, gdyby Polak jako reprezentant ówczesnych krajów socjalistycznych, tej grupki, no, napisał książkę o Czarnobylu. Skoro ogłaszają głasność, pierestrojkę, otwartość, no to pokażcie trochę. I oni w pewnym momencie się zdecydowali, no, kilku dziennikarzy dopuścić. Telewizje zachodnie pojechały do zony. Ja jako pisatel, znaczy od książki, ja miałem być od książki, chciałem mieć dostęp do wszystkich miejsc i do wszystkich ludzi. W rezultacie Moskwa, Białoruś, Ukraina. Ja miałem kilka wjazdów, jak gdyby, prawda, blisko elektrowni, kilka kilometrów, przybiegała granica ukraińsko-białoruska. Główna fala tych radionuklidów, tego cezu i wszystkich innych pierwiastków, ona poszła najpierw na północ, bo wiatr tak wiał. I ja najpierw tam pojechałem, dlatego że w Moskwie byłem kilka dni, żeby spotykać się z różnymi naukowcami, czy właśnie z profesorem Guskową, szefową tej kliniki numer 6. I potem pojechaliśmy do Mińska. Zresztą ja jeździłem tam, jak się okazało, po pepeszy.
Czy wiecie, co znaczyło jeździć po Związku Radzieckim po tak zwanej pepeszy? Pepesza była specjalną, wyjątkową zgodą najwyższych władz w Moskwie. A jak Moskwa coś kazała, to nikt nie śmiał odmówić. Taka zgoda, taki papier czy takie polecenie otwierało prawie wszystkie drzwi.
Przyjeżdżam do Mińska i ponieważ to było wyjątek, przyjeżdża, prawda, dziennikarz czy pisarz, jak oni mówili tutaj. Pierwsze spotkanie miałem z wicepremierem rządu Białorusi. Uśmiechnięty, szczęśliwy, wesoły. Ja mówię, cieszę się, że pan taki widzę, taki jest, taki żyznieradosny, taki optymistyczny. On mówi, nie, mówi, ja się cieszę, bo ja, mówi, dwa dni temu wróciłem, mówi, po pół roku w Afganistanie. I on mówi, no, Waldemar, da, a wy przyjechali po pepeszy. Po kakoj pepeszy. No mówi, u mnie jest prawitelstwienne postanowienie. No i stamtąd pojechaliśmy do Chojnik, miasto powiatowe niewielkie, które już bezpośrednio zahaczało o 30-kilometrową umowną strefę zamkniętą, które też miało to największe skażenie. Dwoma czy trzema wojskowymi gazikami, no pojechaliśmy w tę strefę zamkniętą. No i to był wjazd w kraj zupełnie wyludniony. Tak na granicy, tak mniej więcej 40 kilometrów od elektrowni, bo to tak liczmy, bo to Czarnobyl jest tutaj takim punktem. No to był po prostu drąg drewniany, szlaban, tam wielki napis, no strefa zamknięta, tam wjazd zabroniony, ale jakaś farma taka hodowlana pusta. Domy już stojące puste zupełnie, nic tam, bez życia, to widać, że nie ma życia. Bielizna się nigdzie nie suszy, ludzi nie ma, no hałasów żadnych nie ma. Psy nie szczekają. 30 kilometrów dalej, to gdzieś na takie 10 kilometrów od elektrowni w Czarnobylu, 2,5-metrowy płot z drutem kolczastym, prawda? Czyli taka zagroda z drutem kolczastym, pod prądem, mówię, ale niskim, nie po to, żeby no, porazić kogoś, jak będzie chciał przejść, tylko po to, żeby wiedzieć, że było przekroczenie nielegalne, prawda? Bo to chodziło o sygnalizację szabrownicy, to jest dobre słowo. No i tam już krajobraz był o tyle inny, dlatego, że zdjęto na wielkich jak gdyby przestrzeniach, przynajmniej tam, gdzie wzrok sięgał, zdjęto wierzchnią warstwę ziemi. Pół metra, metr, półtora metra, to zależało jakie tam były wyniki, jak bardzo była ona skażona. I ją zakopano, znaczy robiono takie mogilniki, czyli takie no, doły wielkie, gdzieś tam koparki poszły, tę ziemię zwożono i tam zrzucano, zakopywano. A na obrzeżach jeszcze no, robiono jeszcze wielkie rowy, żeby woda, która będzie stamtąd wiosną spływać, no, żeby ona w tych rowach się zatrzymywała, a nie płynęła dalej, bo dalej kanały, Prypiat i by wszystko spływało do Kijowa.
Z jednej strony z okolic Czarnobyla wywieziono wtedy setki tysięcy ludzi. Z drugiej strony przywieziono tam najpierw dziesiątki, a później setki tysięcy robotników i żołnierzy. Jednych na rozkaz, innych mamiąc bardzo wysokimi zarobkami. Było o tym w poprzednim odcinku. I nie mówiono im nic o promieniowaniu, czyli po ich niemu o radiacji. Po co mieli się bać czegoś, czego i tak nie widać?
Wszędzie było szaro. To jest takie dominujące uczucie. Czyli była taka pustka. To jest tak jakby, nie wiem, no, bomba jądrowa tam wybuchła i wszystko na 10 czy 20 kilometrów zmiotła jak gdyby w tym wszystkim. Bo jak się stanęło przed tym gmachem dyrekcji, prawda, i oni mówią, zobacz Waldemara, tutaj był Park Komsomolski. Ja mówię, ale ja tu nic nie widzę. Nie. I tak mówi, my mówimy Komsomolski, bo to kiedyś tam komsomolcy w czynie społecznym nasadzili tych drzew. Mówi, ale gdzie się nie sięgnęło wzrokiem, aż do takiego ryżego lasu. Tam było tam dalej na horyzoncie tak zwany ryży las. To jest taki najbardziej skażony. On był taki rzeczywiście rudy las, jak gdyby, bo tam poszła, duży wyrzut poszedł. No rudy był po prostu. No, nie czarny, a rudy. No bo to promieniotwórczość działa w sposób taki no, jednoznaczny. Dlatego potem powycinano wszystkie drzewa przy wszystkich drogach, które prowadziły do Czarnobyla, bo one też były skażone, a tam ludzie jeździli. Ale chodzi o to, że wszystko było szare, mówię tak, na kilometry, jak widziałem. Ja mówię, słuchaj, no było szare, wywieziono tę glebę do mogilników i tam, gdzie się dało, gdzie to miało sens, wylane asfaltem, wielkie przestrzenie takie, no 500 metrów od elektrowni, to była jedna wielka taka płyta asfaltowa, no a dalej to była właśnie ta wywieziona ziemia. To było takie wjeżdżanie w taki świat nierealny, prawda, pozbawiony człowieka. To się czuje tak naprawdę.
Co ciekawe, wjazd od strony Ukrainy wyglądał zupełnie inaczej niż od strony Białorusi.
Natomiast zupełnie czym innym było kilka dni później wjazd do Czarnobyla od strony Ukrainy. Ja mówię kilka dni później, dlatego że tam nie było bezpośredniego przejazdu na granicy żadnych. Zona była. W związku z tym trzeba było wrócić do Homla, pociągiem objechać do Kijowa, w Kijowie spotkać się z władzami no, ukraińskimi, masa uczonych różnych akademików. No i potem jak pojechaliśmy, miasteczka namiotowe wojskowe, namiotowe pawilony, tam wojsko było potrzebne. Trzeba było gdzieś te 200 tysięcy likwidatorów umieścić, czyli ruch cały czas, czyli betonowozy, jakieś tam ciężarówki ze żwirem, wołgi z władzami, które jeździły. Tam było poczucie wjazdu już do strefy wielkiego przemysłu. Tam musiano dokonać dezaktywacji olbrzymiej. No, pracujące jakieś kompanie czy bataliony żołnierzy, którzy las wycinali na przykład. Kiedy jeździliśmy, zawsze miałem opiekuna, albo z Moskwy, albo lokalnego, czyli albo jeden, albo dwóch. Tam się nie dało inaczej. Co było o tyle dobre, no bo jeden zdjęcia robił, prawda? I potem te zdjęcia dotarły do mnie, w związku z tym mam różnego rodzaju ciekawe, fajne zdjęcia właśnie z tego okresu. I wszędzie, gdzie się pytaliśmy o cokolwiek, pełna tajemnica, no dlatego, że bez decyzji z góry, to była pełna centralizacja taka, nic nie mogli powiedzieć.
Różnice między Czarnobylem od strony Białorusi i Czarnobylem od strony Ukrainy wynikały z różnych poziomów skażenia. Inaczej było blisko elektrowni. Inaczej w miastach. Inaczej na polu albo w lesie. Tak było wtedy w 1986 roku. I szczerze mówiąc, bardzo podobnie jest do dziś. I teraz uwaga, bo podobne efekty różnego rodzaju skażeń od radioaktywnej chmury pojawiły się także u nas. W Polsce. Czy wiecie, gdzie jest do dziś największe skażenie w naszym kraju? Nie. Wcale nie tam, skąd do Czarnobyla najbliżej. Nie na Lubelszczyźnie i nie na Podlasiu. Polecimy teraz wraz z radioaktywną chmurą z Czarnobyla także do Polski. Wracamy pod elektrownię.
Strefa zamknięta jest skażona bardzo nierównomiernie. Na przykład południe strefy to jest teren, który tam, gdzie mieszkają samosioły, to jest teren bardzo skażony bardzo nieznacznie. Okolice elektrowni tutaj bywa różnie, jest dużo gorących punktów, tak zwanych hotspotów. Miasto Prypeć tu też zależy, ale bywa tak, że w jednym miejscu mierzymy poziom promieniowania bardzo duży, a w innym niższy niż w Polsce. No właśnie, jeśli chodzi o Polskę, okolice Opola są najbardziej skażone radioaktywnie. To brzmi groźnie i jeśli słuchają nas mieszkańcy Opola, to nie ma się czego obawiać. Wtedy w 1986 roku faktycznie, i to jest potwierdzone, był tam największy opad radioaktywny. I z czego to wynika? Gdzie będzie opad radioaktywny? No przede wszystkim wiatr, czyli w którym kierunku to zawieje. Mieliśmy pecha wtedy w 1986 roku, bo wiał wiatr w kierunku ze wschodu na zachód. I mieliśmy pecha, ponieważ zazwyczaj wieje w przeciwną stronę. Czyli raczej z Polski nad Czarnobyl leci. No, wtedy mieliśmy ogromnego pecha, że to nie poleciało na Moskwę, tylko na Warszawę. Gdzie będzie pył radioaktywny, opad radioaktywny? To zależy od tego, w momencie, kiedy przelatuje nad nami taka faktyczna, potwierdzona chmura radioaktywna i zaczyna padać deszcz. No to wtedy nam te pyły sprowadza na ziemię i wtedy tam będzie największe skażenie radioaktywne. I w okolicach Opola faktycznie jest. I teraz tak, przechodziłem wielokrotnie badania całego ciała w liczniku. To jest urządzenie, do którego wchodzimy, leżymy tam 15 minut. Sprawdza, jakie radionuklidy są w naszym ciele. Czyli jeśli mamy w sobie jakiś radionuklid, pierwiastek radioaktywny, no to on go wykrywa, mierzy, ile go jest. We mnie zmierzono C137, czyli pierwiastek sztuczny, który powstaje w dosyć specyficznych warunkach, czyli w reaktorach jądrowych, pochodna paliwa jądrowego. Natomiast wartości dosyć niskie, które nie mają wpływu jeszcze na mój organizm żaden. Mieszkańcy Kijowa potrafią mieć kilkukrotnie więcej niż ja, bo jadają grzyby i jagody z jednak z tych okolicznych lasów, a Kijów jest 100 kilometrów od Czarnobyla.
Zwróciliście uwagę na słowo samosioły, którego użył Krystian Machnik? Samosioły. To słyszy się w Czarnobylu i w okolicach bardzo często. Samosioły. Czyli tak naprawdę kto?
To jest bardzo niesprawiedliwa nazwa, samosioły, bo ta samosioły, już ta sama nazwa nam mówi, że ktoś u kogoś tak jakby samoczynnie, samodzielnie się osiedla, prawda? Ci ludzie, mówimy o ludziach, którzy początkowo byli ewakuowani z wiosek, bo no nie oszukujmy się, do Prypeci, do mieszkania nikt nie wracał. Wróciło ich około, mówi się o liczbie 2000 osób. Musimy sobie zdawać sprawę, że osoba, która mieszkała całe życie na wsi, dostaje mieszkanie w Kijowie, Kijów przecież ogromne miasto, stolica Republiki Socjalistycznej Ukraińskiej, no nie jest w stanie zaaklimatyzować się, więc ona wraca. Wrócili do swoich domów. Władza oczywiście początkowo chciała się ich pozbyć ponownie. Jeszcze raz oni się postawili, władzy powiedzieli, że nie, my zostajemy. I mieszkali sobie przez długie, długie lata. Jest ich rzecz jasna coraz mniej. Mówi się o liczbie 24 osoby, że zostały z tych powiedzmy 2000. No, jeżeli oni mieli w 1986 roku 30-40 lat, no to zrozumiałe, że musi ich być coraz mniej, ale wielu z nich dożyło sędziwego wieku. Pewnie wielu z nich zmarło, czy to na choroby związane z nowotworem, białaczką, z jakimiś zaburzeniami spowodowanymi promieniowaniem, ale wielu z nich właśnie przez długie lata hodowało sobie pomidorki, ogórki, prawda, kurki biegały po ogródku, dziobały sobie ziarno, ogrzewali w piecu drewnem, które zbierali w lesie, wiadomo, że przecież drewno musiało być zanieczyszczone i doskonale sobie dawali radę, czasami nawet zdarzało się, że przyjeżdżały do nich wnuczki w okresie wakacyjnym, takie sytuacje też miały miejsce.
Wysłać dobrowolnie dzieci do dziadków w okolice Czarnobyla brzmi szokująco, ale rzeczywiście, tak też było. Dlaczego ci ludzie, wywiezieni, by ratować ich życie przed promieniowaniem, uparcie próbowali wracać? Jak to zrozumieć?
Część wracała z powodu tęsknoty za domem, czy ostracyzmu społecznego wynikającego z tego, że byli traktowani jak trędowaci, jako ci z Czarnobyla, którzy nam tu zaraz coś przywiozą, coś i nasze dzieci będą cierpieć, tak? Więc byli tak wytykani palcami, że część z nich postanowiła jednak wrócić. Wracali nielegalnie, często przez druty kolczaste. Milicja ich wyrzucała, oni znowu wracali, milicja znowu wyrzucała. No i oczywiście część z tych ludzi odpuściła. Ci, co zostali, to byli ludzie najbardziej uparci. To też nie było tak, że utworzono czarnobylską strefę zamkniętą i stwierdzono, że tak, od teraz to będzie zawsze opuszczone miejsce. Nigdy takiej decyzji nie było. Ewakuacja zawsze była tymczasowa. Inaczej mówiąc, bardzo długo istniała nadzieja, że życie tam jeszcze wróci. Tym bardziej, że jeszcze przez kilka lat tak naprawdę trwała akcja dekontaminacji tych terenów, żeby je przywrócić do życia. Gdyby nie upadek Związku Radzieckiego, to nie rezygnowano by z tego, tylko dłużej by te prace prowadzono. One były po prostu bardzo kosztowne, a jak wiemy, Związek Radziecki no, chylił się już ku upadkowi. Czarnobyl, jak to Gorbaczow powiedział, dobił Związek Radziecki. Niby część wróciła, 1/3 wioski na przykład, ale nie ma sklepu, nie ma nic, nikt się nami nie zajmuje, niby ludzie są, ale wioska tak jakby nie działa. No więc wyjeżdżali. Takich prawdziwych samosiłów mieszkających na wioskach. I tutaj trochę rozróżniam miasto Czarnobyl, bo tam są 3 sklepy, od tych, którzy mieszkają na wioskach, bo wioski są opuszczone w 100%. Czarnobyl opuszczone z 90%, ale te 10% daje na miastkę cywilizacji. Natomiast tych mieszkających na wioskach jest zaledwie 11. Z tych kilku, powiedzmy, tysięcy, którzy tam wrócili. W 2 wioskach. Wioska Kupowate to jest taka stolica samosiołów, bo mieszka tam 6 osób. To naprawdę są ostatni ludzie Czarnobyla. Ci, którzy tam się rodzili, tam się ich mamy rodziły, babki, prababki, praprababki. Ci, którzy żyją w sumie tak samo jak żyli wtedy, w 86 roku, bo oni dalej żyją w drewnianych chatkach bez bieżącej wody.
Wróćmy teraz do samej ewakuacji po wybuchu w elektrowni. Ci, którzy interesują się tragedią w Czarnobylu, często opowiadają historie, które budzą dreszcz na plecach. Na przykład jest to opowieść o specjalnych oddziałach. Oddziałach byłych żołnierzy z Afganistanu, sprowadzonych do zony tylko po to, by pozabijać pozostawione w domach zwierzęta. Czy rzeczywiście tak było?
Tak, to jest prawdziwa historia. Zacznijmy od tego, że osoby, które były ewakuowane, miały zakaz brania ze sobą swoich czworonogów, kotów, psów, ptaków. No chodziło o to, że sierść tych zwierząt przyciąga promieniowanie, chcąc uniknąć rozprzestrzeniania tego promieniowania, wprowadzono ten zakaz. Ludzie, którzy byli ewakuowani początkowo, oni myśleli, że wrócą za kilka dni, więc pozostawiali więcej jedzenia dla tych swoich pupili. No jasne było, że kilka dni nie wystarczy, więc no, te zwierzaki później goniły się między sobą, psy goniły koty, leżały te truchła tych zwierząt, no gdzie tylko popadło. I tak, powstały specjalne brygady, te brygady powstały już w maju 86 roku, one składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt. Pewnie zdarzyli się tacy, którzy wykonywali swoją pracę skrupulatnie, pewnie byli też tacy, którzy starali się nie trafiać. Promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć, więc wiele osób mogło po prostu tą kwestię zlekceważyć.
Kolejna, często przywoływana historia to opowieść o piwnicach przychodni. Przychodni, do której przywieziono strażaków, gaszących pierwszej nocy pożar elektrowni. Ich mundury były bardzo silnie skażone. Były radioaktywne, więc złożono je w podziemiach, gdzie po prostu nikt nie chodził. Podobno leżą tam do dziś. I dalej przyłożone do nich liczniki promieniowania kompletnie wariują.
Tak, prawda. To jest oczywiście, że prawda. I w dalszym ciągu te ubrania są. Minęło już 40 lat i te ubrania dalej w tym korytarzu, bo ta piwnica przypomina taki długi korytarz. One w dalszym ciągu są. Kilka lat temu była możliwość zejścia do piwnicy, oczywiście nielegalnie. Znajdowali się śmiałkowie, którzy do tych piwnic schodzili, zakładali odpowiednie, powiedzmy, skafandry, mieli ze sobą dozymetry, przykładali do tych ubrań. One są, leżą tam i wykazują bardzo duże dawki promieniowania. Oficjalnie również nie wolno wchodzić do domów na wsiach, ale to jest oficjalnie, więc przewodnik zawsze przymknie oko. No trzeba oczywiście uważać, patrzeć pod nogi, patrzeć to, co się znajduje nad naszymi głowami. Można wchodzić jak najbardziej do mieszkań. Jeżeli mamy zamiar wejść na 10 czy 15 piętro, no to windy nie działają. Mieszkania są puste, tam w zasadzie już nic nie ma. Jakieś zgniłe, odpadające tapety, zerwane, może gdzieś tam sporadycznie jakieś deski, parkiety, prawda, boazerie. Ja raz w jednym z mieszkań zobaczyłem ogromną wannę żeliwną. Też bardzo długo zastanawiałem się, dlaczego ta wanna tam się znalazła, nie wiem. Może szabrownicy nie byli w stanie jej po prostu wywieźć. Tam nawet kaloryferów nie ma w pokojach. Wszystko zostało rozkradzione. To jest bardzo smutne. Te mieszkania naprawdę są w fatalnym stanie. Bardzo często na klatkach schodowych możemy zobaczyć spis lokatorów.
Wyobrażacie sobie w praktyce życie w zakazanej, zamkniętej strefie? W miejscu, gdzie czas zatrzymał się w 1986 roku? Podejrzewam, że tylko wyobrażacie sobie, co może się tam dziać. Ale jest troszkę inaczej.
96 opuszczonych miejscowości, w tym 4 miasta. Jest babuszka, ma drewnianą chatkę. Wodę musi sobie sama przynieść ze studni. Jedna mają obok posesji, druga trochę dalej. Prąd na ogół mają, chociaż bywa, że na przykład cały miesiąc nie ma. To już w wyniku działań zbrojnych, bo generalnie władze zadbały o to, żeby ten prąd dostarczyć do tych babuszek. Sklepu nie ma. Jeszcze przed wojną był sklep obwoźny, który przyjeżdżał dostawczak, wrota się otwierały i można coś kupić. Znaczy kupić to, co było wcześniej zamówione tak naprawdę. Raz na miesiąc, więc trzeba było zakupy planować na cały miesiąc, bo jeśli czegoś zapomniałeś, to to tego nie miałeś. Drewniana chatka, która najczęściej wygląda tak, że wchodzimy, mamy jakąś letnią kuchnię, dalej główne pomieszczenie, w którym kilka osób spało, cała rodzina w jednym pomieszczeniu. Piec, który służy zarówno do ogrzewania tej chaty, jak i gotowania w nim, taki piec chlebowy, jak i spania na nim zimą, bo wiadomo, te chaty drewniane dosyć szybko się wychładzały. Mają babuszki swoje pole, czarną ziemię, bardzo, bardzo tam często urodzajną. To życie w skrócie wygląda trochę tak, jak u nas jakieś 100 lat temu. Jest po prostu ziemia, żyje się w zgodzie z naturą. Jak smakuje warzywo z Czarnobyla? Pomidor taki. W Polsce muszę go prawie przyłożyć do nosa, żeby go czuć. Czarnobylski pomidor czuć w całym pomieszczeniu. To samo jabłko. Jeśli je przekroimy w pomieszczeniu, to czuć od razu po wejściu, że w tym pomieszczeniu jest jabłko przekrojone.
Przyznam szczerze, chyba bym takiego pomidora albo jabłka, nawet najpiękniej pachnącego, zwyczajnie nie zjadł. A wy? Wróćmy do innych rzeczy. Z pewnością słyszeliście o sarkofagach budowanych nad zniszczonym reaktorem. Najpierw był pierwszy, oficjalnie zbudowany na 30 lat, ale szybko okazało się, że nie wystarczy. Potem zbudowano drugi, niby na 100 lat, ale już wiemy, że jego dach przecieka, bo został przedziurawiony przez rosyjskiego zabłąkanego drona. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja tego ataku. Zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo budowa tych sarkofagów jest koszmarnie kosztowna i wydaje się, że to studnia bez dna. A płacimy za to między innymi my. W archiwum Polskiego Radia zachowało się nagranie zrobione przez naszego reportera kilka lat po katastrofie, ale jeszcze długo, bardzo długo przed obecną wojną. To Juliusz Głuski, wtedy młody reporter w Sygnałach Dnia. Rok 2001. 15 lat po wybuchu, ale aż 25 lat temu.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przekaże Ukrainie środki na budowę nowego metalowego sarkofagu, który będzie zabezpieczał czwarty reaktor elektrowni w Czarnobylu. A niedawno wrócił stamtąd nasz reporter Juliusz Głuski.
Oksana dawniej mieszkała w Prypeci, tuż koło elektrowni, w mieście, które dziś świeci pustkami, a dawniej mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Teraz mieszka w Czarnobylu i pracuje w stołówce.
Mieszkają tu ludzie, którzy wcześniej tu mieszkali. Wracają tu i mieszkają. Mają jak dawniej swoje gospodarstwa. Przynoszą nam maliny, truskawki. Bardzo smaczne. Pytają mnie znajomi, Oksana, jak ty możesz pracować w Czarnobylu? Po Czarnobylu na pewno trójgłowi ludzie chodzą. Mają parę nóg i parę głów. A ja im odpowiadam, ludzie, to nieprawda, ja przecież tam pracuję. Ja przecież jestem normalna dziewczyna. Teraz wiele osób chodzi na ryby. Ryby są normalne. Przynoszą nam ich bardzo dużo. Mój chłopak pracuje w milicji, często łowi ryby, jem je i żyję.
Andrzej Iwanowicz mieszka wraz z innymi robotnikami w internacie w Czarnobylu.
My już przywykli, jak doma żyją.
Już się przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego. Mieszkamy tu jak w domu, jemy te owoce, rosną tu, to je jemy. Możesz spróbować, nic strasznego, ale grzybów lepiej nie próbować, to niebezpieczne. Tu już rządzą prawa botaniki, grzyby są bezpośrednio na samej ziemi, a do jabłek jeszcze zanim dojdą soki, to radioaktywność zniknie.
W czarnobylskiej elektrowni atomowej pracuje 6,5 tysiąca osób. Ich zadaniem jest neutralizacja odpadów jądrowych. Tylko 500 osób to ludzie, którzy pracowali tu w 1986 roku. Resztę sprowadzono po awarii. Dawniej wszyscy mieszkali w Prypeci. Teraz 50 kilometrów od Czarnobyla w Nowym Sławutyczu, mieście, które powstało w ciągu 2 lat. Prypeć, która znajduje się kilka kilometrów od samej elektrowni, świeci pustkami. Nikt tu nigdy nie zamieszka.
Wszędzie są właśnie takie ściany. Odchodzi farba, to ze starości.
Tu jest zamknięte?
Proszę. Wybite szyby. Wszystko tu rozkradli. Wyrywali zamki, żeby nikt tu już nie zamieszkał.
Nazwiska mieszkańców klatki numer 8. Po prospektu Lenina, budynek 18. Pod 66. Pawłowska, 67. mieszkanie. Karlan, 68. Iwanenko i tak dalej.
Kiedy pierwszy raz tu przyjechałam, to był koszmar. Pierwszy raz zawieźli nas tu, kiedy byłam w 11 klasie. W autobusie było bardzo wesoło. Śpiewaliśmy piosenki, a jak tylko tu dojechaliśmy, zapadła grobowa cisza. W strefie ochronnej jest teraz bardzo dużo psów. Tam koło budynku, w którym się przebieramy, mieszka ich chyba 8 czy 9. Teraz jest decyzja, Będą je wyłapywać. Wydaje mi się, że to dobre, miłe pieski, ale nikt nie wie, czego można się po nich spodziewać. Psy jednoczą się w sfory.
Zabak twory.
Julii Marusicz bardzo podoba się jej strój.
Proszę bardzo, tak wygląda strój. Spodnie, marynarka i kurtka. Kolor, no powiedzmy ultramaryna. Ciemna ultramaryna. To nie jest żaden specjalny materiał, po prostu odzież robocza, którą zostawiamy w przebieralni, kiedy idziemy do domu. Mamy to na sobie tylko w pracy.
A my przyjechaliśmy w tym samym ubraniu, w którym będziemy wyjeżdżać.
No, wie pan, wielu ludzi po powrocie do domu pozbywało się tych ubrań, bojąc się o swoje zdrowie. O, widzę, że już pan się nie uśmiecha. Myślę, że przez ten czas, kiedy tu jesteście, godzina, półtorej, nie grozi wam podwyższona radioaktywność.
Oleg Gołoskow pracuje w Czarnobylu od kilku lat. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje w elektrowni. Według niego na terenie elektrowni, w reaktorach i specjalnych basenach znajduje się 3000 ton materiałów radioaktywnych. Sarkofag 4. reaktora nie jest jednak hermetyczny.
A my o tym mówimy otwarcie, że da, jest opasność obruszenia krowli.
Mówimy o tym otwarcie, tak, istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia sarkofagu, ponieważ nowe konstrukcje były kładzione na stare i nikt nie może powiedzieć, na ile pewne są te stare konstrukcje. Na razie nie mamy dokładnych danych, ile radioaktywności wydostaje się na zewnątrz. Kiedy doszło do zniszczenia reaktora, do atmosfery wydostało się tylko 3% odpadów jądrowych. Reszta została w środku.
Może pan spokojnie jechać. Wszystko w normie.
A ja chcę jeszcze zbadać moją radioaktywność.
Niżej niż tło radioaktywne. A więc tak jak przyjechaliście.
Tak, też wyjeżdżamy. Znaczy, będę jeszcze żyć.
No, jeśli ja tyle lat tu żyję.
Zapewniam, znamy się osobiście. Julek cieszy się dobrym zdrowiem. Na szczęście. Dodajmy szczerze. Ludzie jeździli wtedy do strefy z bardzo różnych powodów. Dawni mieszkańcy wracali, bo nie odnajdywali się w nowej rzeczywistości. Albo, jak już wiemy, byli traktowani jak zakażeni. Więc co mieli robić? Gdzie mieli się podziać? Ale jak to w dawnym Związku Radzieckim znaleźli się też i tacy, którzy zwietrzyli w tym dobry interes? I wcale nie chodziło o ekstra zarobki. Trzeba było pojechać do zony choć na chwilę. Ważne było to, by mieć oficjalne papiery, że się tam było, a potem szybko do urzędu, po tak zwany status likwidatora, który dawał po prostu różne przywileje.
No, czyli status osoby, która uczestniczyła w likwidacji skutków awarii. Co ciekawe, zdarzały się przypadki, no, likwidatorem mógł być każdy, to znaczy inaczej, mógł. Był każdy, kto uczestniczył w likwidacji skutków awarii. To był żołnierz, to był kierowca, to był lekarz, to był strażak, to był dozymetrysta. Ale likwidatorem też stawali się bardzo często partyjniacy, którzy przyjechali na przykład na kilka godzin do strefy, prawda, zaliczyli kilka godzin w strefie i oni nagle już stawali się właśnie uczestnikami likwidacji skutków awarii. Takie sytuacje też niestety było. Ilu likwidatorów straciło życie, ilu straciło zdrowie, naprawdę bardzo ciężko powiedzieć. No, jestem przekonany, że było ich naprawdę bardzo dużo. No, takie były czasy.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pokazowy proces rzekomych winnych czarnobylskiej tragedii. Jak już wiecie, jedyną osobą wpuszczoną tam z Polski był znany już wam Waldemar Siwiński. Rosjanie mu wierzyli. Miał słynne dokumenty. Zgodę Moskwy, czyli pepesze, więc pozwolono mu przyjechać.
Na zakończenie tego mojego pobytu, miałem spotkanie na Kremlu, w budynkach kremlowskich, tam gdzie mieściło się biuro Szczerbiny, czyli wicepremiera odpowiedzialnego za likwidację skutków awarii. To jest ten jeden z dwóch bohaterów z Legasowem, który w HBO jak gdyby tam był w filmie. Tam wszystko zobaczyłem, bo wszystkie plany mi pokazał, bo ja miałem dużo pytań wtedy. Potem dostaję informację, słuchaj, udało się, prawda, będzie proces tam na początku lipca. Sam się zaczynał. Mówi, przyjeżdżaj do Moskwy wtedy i wtedy, dlatego że nie można było jechać do Kijowa dziennikarzowi. Trzeba było przez Moskwę jechać. Tam wszedłem w skład takiej ekipy MSZ-u, grupy, która nadzorowała dziennikarzy zagranicznych. 10 nas było. Pamiętam, była telewizja NHK japońska, był Reuters, AP był fotoreporter. No i nas było kilku z krajów socjalistycznych. Ja, Węgier i Jugosłowianin wtedy jeszcze. Ten proces był bardzo oczekiwany przez wszystkich, zresztą pewnie dlatego zrobiono go w czarnobylskim domu kultury, czyli w strefie zamkniętej, bo ten dom odszykowano. Ja byłem w tym domu wcześniej, no to była taka trochę ruina, tam łuszczący się tynki i tak dalej, zrobiono z niego. Odnowiono, wyłożono tą główną salę tkaninami takimi, jak gdyby, żeby to wszystko się dobrze było. 4 godziny to trwało, takie odczytywanie aktu oskarżenia, jakieś spotkania, jakieś inne. Zresztą było to męczące, bo większość tego odczytywania wyroku była na stojąco. Nie wiem dlaczego. Mam nawet takie zdjęcie, prawda? Tu stoję na odczytaniu z magnetofonem, gdzieś tam z jakiegoś filmu wyciąłem, prawda? I słuchamy tego wszystkiego. No i ten proces bardzo oczekiwany, no był takim, myślę, końcem tej całej operacji, żeby poszedł sygnał, że to jednak operatorzy byli winni. To było widać z odczytywania, tam z reakcji różnych ludzi, z komentarzy, że to się kupy nie trzyma, dlatego że nie było paragrafu nawet, z jakiego można było oskarżyć kogokolwiek za wybuch w elektrowni jądrowej, bo system radziecki nie przewidywał wybuchu w elektrowniach jądrowych, w związku z tym takie zaniechania, takie różne paragrafy, takie podciągano, takie trochę na siłę. Nie było oczywiście Legasowa na tym procesie, to co jest w filmie HBO, prawda, bo to tak dobrze nie było tym wszystkim. My byliśmy też pod taką kontrolą takiej komórki. Chłopaki z KGB, to było widać, no i tego nie ukrywali. Każdy, kto wjeżdżał, był u nich przejmowany przez nich, jak gdyby to było oczywiste, ale nie byli nachalni, w związku z tym czasami robili takie dowcipy, na przykład kiedyś mi mówią: zobacz, o, mówi, tutaj mamy w zonie, że postawiliśmy taki automatyczny system kontroli radiacji. Taki wiatraczek, czyli wiatraczek, jakieś tam tutaj coś, pomarańczowe takie, żeby było widać. Ja mówię: nie, no to jest ciekawe. I co? Nie, no to jest automatycznie, to nam raportuje promieniowanie, jak gdyby w tych. Oczywiście potem się okazywało, że te wiatraczki były tylko na tej trasie, gdzie jako dziennikarz chodziłem, prawda, i szybko znikały w tym wszystkim. Jeżdżąc tam, ja wiedziałem jedno, że nie mogę dać się oszukać.
Co w słynnym serialu HBO jest prawdą, a co jest fałszem? Jakie są największe mity dotyczące Czarnobyla? Ile w rzeczywistości było ofiar? Kilkadziesiąt czy setki tysięcy? Czemu sarkofag nad reaktorem jest tak kosmicznie drogi? Kto wystrzelił drona nad Czarnobyl? I jaką mamy gwarancję, że nie będzie kolejnych ataków? Skoro naprawa nawet jednej małej dziury kosztuje miliony dolarów. Poszukajmy odpowiedzi. Zapraszam na odcinek 4. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czojarek. Do usłyszenia. Podcast Polskiego Radia.